Ya na kaisha wepoi na kwambie Yesu zabie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
W audycji młodzieżowej Dary i Tajemnica witają się z wami
Justyna Majdak
oraz Łukasz Żmuda.
Ksiądz Bosko kiedyś powiedział, że największy dar, jaki Bóg może dać rodzinie, to powołanie do kapłaństwa.
Dziś w studio mamy zaszczyt gościć księdza Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz Przemysław jest obecnie kapłanem diecezji rzeszowskiej. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1999 roku w Rzeszowie. Rok później podjął studia na Uniwersytecie w Hiszpanii, które zakończył doktoratem z prawa kanonicznego w 2004 roku. W tym samym roku podjął studia na Uniwersytecie Papieskim Laterańskim na kierunku studia nad małżeństwem i rodziną. Od 2007 roku jest sędzią Sądu Biskupiego w Rzeszowie i wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Od 2010 roku jest dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Zaczniemy naszą rozmowę od samego pytania, czym, jakie skojarzenia wywołuje właśnie w księdzu słowo powołanie.
Powołanie to zawsze coś niezasłużonego, to coś, co trzeba rozeznać. Coś, co sprawia, że człowiek otwiera się na pewną tajemnicę, której do końca nie rozumie. I często, przyznam szczerze, z mojego życia, mogę to już powiedzieć po prawie 18 latach kapłaństwa, że to powołanie jest takim ciągłym Bożym zaskakiwaniem. Człowiek tak po ludzku myśli o różnych swoich planach, natomiast zawsze, takie mam trochę wrażenie, Pan Bóg z lekkim uśmiechem zaprasza do czegoś więcej. Dla mnie to jest powołanie. Coś bardzo dynamicznego, coś, co ciągle zaprasza do jakiegoś wzrostu, pamiętając o tym, że to nie ja sam siebie powołuję, ale jednak to Bóg jest na początku tego wszystkiego.
Bóg jest właśnie na początku tego wszystkiego, czyli to powołanie, które On nam daje, jest też celem Jego jest jakby oddanie Bogu. To, co On nam daje, ten talent, który trzeba rozwinąć.
Tak, ale myślę też, warto dzisiaj o tym mówić, że jak gdyby w tym powołaniu Pan Bóg widzi nasze dary, widzi nasze talenty i zaprasza nas do podjęcia takiej drogi, która przyniesie maksymalny rozwój naszych talentów, ale pozwoli nam też wzrastać w takiej duchowej radości. I myślę, to jest kapitalne stwierdzenie właśnie papieża Franciszka, który mówi o tej radości miłości, o tym zachwycie, bo przecież to powołanie może być do życia kapłańskiego, do życia konsekrowanego, może być do małżeństwa i rodziny. Dzisiaj czasami mówi się także do tego życia takiego samotnego w świecie jako świadek Jezusa Chrystusa, więc w tym momencie jakoś, myślę, ciągle trzeba to odkrywać z takim wielkim spokojem, entuzjazmem i radością, bo Pan Bóg, jeżeli do czegoś nas powołuje, to zawsze ma na myśli jakieś konkretne dobro. I najczęściej to dobro zaczyna się od nas samych.
Jak wyglądała droga rozeznania powołania, kiedy ksiądz usłyszał ten głos?
To jest taka ciekawa historia, ponieważ ja od najmłodszych lat byłem ministrantem. Zaraz po pierwszej Komunii Świętej mieliśmy takiego wspaniałego księdza, który jakoś nas do tego zaprosił. Więc byłem ministrantem, później lektorem. Mieliśmy taki też swój teatrzyk, dosyć prężnie działający przy parafii, jeżeli chodzi o KSM. I przyznam szczerze, że w pewnym momencie jakoś tak, nie wiem dlaczego i skąd się wzięła taka naklejka, przygnęło to do mnie, że no on już na pewno będzie księdzem. I kiedy byłem już w liceum, jakoś instynktownie człowiek buntuje się, jak ktoś próbuje rozdawać karty w jego życiu. I miałem takie mocne przekonanie, że na pewno księdzem nie zostanę. Że po prostu to nie jest moja droga. Miałem sporo też różnych koleżanek. Mieliśmy ten teatrzyk, o którym wcześniej wspominałem, więc ta rzeczywistość była taka naprawdę mocno dynamiczna. Ale kiedy byłem już w czwartej klasie liceum, spotkałem na swojej drodze takiego księdza wikariusza w rodzinnej parafii, gdzie zaczęliśmy dużo rozmawiać o życiu, o powołaniu, gdzie zacząłem też więcej czytać takich pozycji książkowych, które traktowały o powołaniu. I nagle okazało się, że zaczynam widzieć, że Pan Bóg jednak w tym kierunku chce, abym poszedł. Z tym, że przyznam szczerze, szedłem do seminarium z takim wielkim spokojem i świadomością, że jest to droga rozeznania. to nie jest jeszcze ostateczna decyzja, że wchodzę do seminarium na pierwszym roku i już pierwszego dnia wiem, że za 6 lat zostanę na pewno księdzem. To nie było tak. Ja dawałem sobie ten czas, żeby spokojnie rozeznać, zobaczyć, po to też byli i przełożeni, i różni moi przyjaciele, żeby to jakoś wszystko po prostu odkryć i mieć taką pewność, na ile człowiek może mieć pewność, że to jest ta moja droga.
Każde powołanie rodzi się w rodzinie. Jaki wpływ miała na nie ona i jak zareagowali właśnie najbliżsi na te decyzje księdza?
No, dla mnie rodzina to jest początek wszystkiego i teraz może to troszeczkę jest takie już moje odchylenie poprzez posługę dla małżeństw i rodzin, ale dla mnie rodzina jest kolebką wszystkich powołań. Tego się po prostu nie da nie powiedzieć. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to i z jednej strony dziadkowie, i z drugiej strony dziadkowie byli ludźmi religijnymi, z tym, że dziadek ze strony mojego taty miał taką przygodę partyjną. Był zwykłym, prostym człowiekiem. Gdzieś tam się w tym wszystkim troszeczkę zakręcił, więc on do kościoła nie chodził, natomiast wszyscy inni chodzili. I od najmłodszych lat pamiętam, jak modliliśmy się razem z rodzicami, jak mieliśmy ten czas, żeby w każdą niedzielę być na Eucharystii, jak rodzice nas zapraszali do tego, żeby jednak iść czy na roraty, czy coś więcej zrobić oprócz tej mszy świętej niedzielnej. I to było takie naturalne. Nie czułem się nigdy zmuszany do tego, żeby praktykować moją wiarę. Widziałem, że moi rodzice też praktykują, że czerpią z tego jakiś sens. Widziałem, że ta wiara pomagała im wielokrotnie w momencie, kiedy przychodziły jakieś kryzysy, bo zdarzały się takie kryzysy także w małżeństwie moich rodziców. I to wszystko w sposób taki naturalny powodowało, że człowiek odkrywał, że ta wiara stanowi sens, pewien kręgosłup, który podtrzymuje to wszystko, co jest sensowne w życiu.
A czyli można powiedzieć, że fundamentem księdza powołania była jednak rodzina?
Na pewno tak. Na pewno tak.
Co najbardziej zbliża księdza do Boga? Czy to modlitwa?
Oczywiście, że tak. I to ta modlitwa najpiękniejsza, którą jest Eucharystia. Ja przyznam szczerze, miałem okazję przeżywać Eucharystię w bardzo różnych miejscach, ponieważ zawsze byłem trochę takim niespokojnym duchem. I podczas studiów w Hiszpanii okazało się, że te bilety do Ameryki Południowej są dosyć tanie w porównaniu z tym, co się działo wtedy w Polsce. A ponieważ miałem kolegów, którzy stamtąd pochodzili, więc po prostu znając już trochę język, latałem na takie transakcje trochę wiązane, tak to nazwijmy. Jechałem tam do konkretnej parafii, żeby poznać ludzi, trochę podszkolić język, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i pomóc koledze, a przy okazji jeszcze później zawsze było te 2-3 tygodnie takiego troszeczkę kręcenia się po kraju, poznawania innych rzeczywistości. I przyznam szczerze, że zawsze dla mnie Eucharystia jest takim momentem totalnego zatrzymania się, wyłączenia wszystkich myśli. I to jest ten moment, kiedy staram się naprawdę być blisko Pana Boga. Nie istnieją żadne inne myśli, działania. Jestem wtedy maksymalnie przy Nim. No, muszę przyznać, że na przykład przy brewiarzu czy na innej modlitwie mogą mi się zdarzyć roztargnienia. Natomiast jakoś przyznam szczerze, że Eucharystia zawsze jakoś tak mocno mnie mobilizuje i tak mocno zmusza mnie do tego włączenia się w ofiarę Chrystusa, że na Eucharystii nigdy nie miałem żadnych rozproszeń, nigdy mnie nie ciągnie do jakichś innych rozmyślań. Jestem po prostu przy Chrystusie. To jest dla mnie największy dar. Coś, czego nigdzie indziej, ani wcześniej, ani później nie doświadczam, jak tylko właśnie w tym momencie Eucharystii.
A czy może ksiądz wyróżnić właśnie jakiś najpiękniejszy moment w życiu kapłańskim, jaki wspomina?
Ja przyznam szczerze, może to zabrzmi nietypowo, bo dla mnie taka najpiękniejsza Eucharystia to nie była Eucharystia związana z jakąś piękną katedrą czy kościołem. To była Eucharystia, którą sprawowałem w Meksyku na przydrożnym kamieniu na błogosławieństwo pól i kukurydzy. Pamiętam, to taka była trochę wyprawa, ponieważ już troszeczkę znałem tą parafię. Proboszcz dał mi kluczyki do jeepa, skierował, że mam tam skręcić, tu mostek, tu gruszka, tu jeszcze coś tam i tam ktoś będzie na mnie czekał. Więc przyjechałem tam dosyć mocno zmęczony. To był taki intensywny dla mnie czas. Jeszcze moja znajomość języka hiszpańskiego nie była taka dobra. Na miejscu z 15 osób, nie więcej, więc taki lekko rozczarowany, co to będzie się tutaj działo. Ale zaczynam Eucharystię odprawiać. Przychodzi moment komunii. i z tej kukurydzy wychodzą ludzie i wychodzą ludzie i wychodzą ludzie i ta kolejka się nie chce skończyć, nie? I takie spotkanie Pana Jezusa w tych naprawdę ubogich ludziach, którzy tam pracowali w tych różnych polach, dotknięcie ich wiary, dotknięcie tej radości, że przyjechał do nich kapłan, co nie było takie proste, ponieważ parafia, w której byłem, tam wtedy liczyła ponad 45 tysięcy mieszkańców, a było tylko 3 księży, więc jak przyjechaliśmy na wakacje z kolegą, to non-stop mieliśmy jakieś tam zajęcia i dużo słowa i dużo sprawowania sakramentów. Ale to był taki najbardziej dla mnie niesamowity moment takiego spotkania Chrystusa w tych ludziach ubogich, prostych, którzy nieraz ubrani byle jak, ale z taką radością przychodzili. Później po mszy świętej taki symboliczny posiłek, to co mieli powyciągali, poprzynosili, usiedliśmy razem i to było dla mnie niesamowite, że oni mnie nie znali praktycznie, ja nie znałem ich. Wiedzieli tylko, że jestem księdzem i to wystarczyło, żeby poczuć wspólnotę i bliskość i to było niesamowite.
Na krótką chwilę przerywamy tę rozmowę.
Tym, co w oczach zamknęli strach, gorzki płacz, mówi zaufaj, będziesz naprawdę żył. Wstań i chodź, tak woła cię Pan, z grobu swojego wyjdź, On otwiera twe oczy. Wstań i chodź, nie zatrzymuj się, darowano twój dług, uwierz to. Wstań i chodź, tak woła cię Pan.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. I moje kolejne pytanie, na czym polegają właśnie dzisiaj obowiązki księdza jako duszpasterza rodzin?
Wracam do tych niespodzianek, które Pan Bóg szykował na mojej drodze. Ponieważ ja szedłem na studia i ksiądz biskup poprosił mnie o to, żeby studiować prawa kanoniczne, ponieważ była taka potrzeba, aby później w sądzie decyzjalnym podjąć pewne działania i przygotowywać wykłady dla kleryków wyższego seminarium. Później udało się poszerzyć tę moją wiedzę o studia na Instytucie Papieskim z zakresu właśnie małżeństwa i rodziny, ale przez pierwszych kilka lat po powrocie rzeczywiście centrum moich działań to było działanie w sądzie, sprawy małżeńskie, nieraz trudne, to były wykłady, to były różne konferencje. Natomiast w 2011 roku ksiądz biskup poprosił mnie o podjęcie posługi w Warszawie przy konferencji Episkopatu Polski, gdzie wcześniej nie byłem ani przez jedną minutę, więc nagle ksiądz biskup o to poprosił i w tym momencie zaczęła się cała przygoda z duszpasterstwem małżeństw i rodzin. Jak wyglądają moje obowiązki? Tych obowiązków jest całkiem sporo, ponieważ nie ograniczają się one tylko do głoszenia konferencji czy spotkań z małżeństwami i głoszenia rekolekcji, ale obejmują bardzo szerokie spektrum działań związanych na przykład z tym, aby monitorować, informować, pomagać i oceniać różne projekty ustaw prawa polskiego, cywilnego, które dotykają spraw małżeństwa i rodziny. Ponieważ jest to bardzo ważna działka życia społecznego. W związku z tym Rada do Spraw Rodziny przy konferencji Episkopatu też stara się monitorować te działania i robić wszystko, co możliwe, żeby te działania sprzyjały budowaniu małżeństwa i rodziny na właśnie takim dobrym, spokojnym, radosnym poziomie. Druga sprawa to jest kwestia organizowania pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Oprócz tego mamy takie dwa zjazdy co roku duszpasterstwa małżeństw i rodzin, gdzie przyjeżdżają i duszpasterze z każdej diecezji i doradcy życia rodzinnego. Oprócz tego jeszcze mamy prawie tydzień czasu takich rekolekcji dla doradców życia rodzinnego z całej Polski. To wszystko jakoś, Bogu dzięki, udaje się spinać. Mam do współpracy panią Agnieszkę Dochnia, która ze mną współpracuje w Krajowym Ośrodku. Jest nas dwie osoby, ale jak widać, tych działań podejmujemy dużo. A ostatni rok, zwłaszcza ten ostatni rok, to kwestia Amoris Laetitia i w związku z tym to wszystko, co wokół adhortacji krąży, a więc kwestia narzeczonych, towarzyszenia, rozeznawania, kwestie związane z duszpasterstwem osób żyjących w związkach nieregularnych. Więc tych spotkań, podróży, konferencji jest naprawdę dużo, ale to też przynosi radość, bo to jest ciągle praca z takim żywym człowiekiem, który ma swoje nadzieje, ma swoje problemy, ale ma także swoje radości i pragnie te Ewangelie rodzinne odkrywać.
Jak obecne obowiązki najbardziej realizują istotę powołania?
Ja myślę, że to warto przytoczyć słowa świętej pamięci arcybiskupa Majdańskiego, który mówił, kiedy zaczynał życie kapłańskie, mówił: dzieci, to jest to, co trzeba. Dzieci urosną, będą świadkami, będą działały i żyły. Później, kiedy okazało się, że dzieci dorastały, zmieniały swoje życie, nie było ich na takim poziomie, jakich biskup oczekiwał, młodzież. Ale okazało się, młodzież też dorastała, zmieniała swoje zainteresowania, miejsce zamieszkania. To też nie to. I studenci w końcu. Być może to już będzie na pewno to, do czego Pan Bóg mnie zaprasza. I mówił, no studenci też wyjeżdżali, zmieniali miejsce zamieszkania, niektórzy odchodzili od wiary i odkrył wreszcie, że Pan Bóg zaprasza go do tego, aby iść do małżeństw. Do małżeństw i do rodzin. I ja muszę powiedzieć po tych 18 latach kapłaństwa, że odkrywam dokładnie te same elementy w moim powołaniu. I myślę, że istotą tego mojego powołania jest to prowadzenie małżeństw i rodzin do spotkania z żywym Chrystusem. I tutaj to głoszenie słowa i sprawowanie dla nich Eucharystii. To jest, myślę, to najważniejsze, co mogę robić. Tym bardziej, że widzę, i to jest dla mnie wielka nadzieja, że coraz więcej małżeństw i rodzin pragnie pogłębionego życia duchowego. Chcą odkryć tę radość miłości i czasami są trochę w tym bezradni, bo może nie mieli takiej dobrej rodziny, której mogli poznać miłość, bo czasami widzieli wokół mnóstwo rozwodów i różnych problemów. Czasami już sami mówią, że nie wierzą w miłość, ale próbują jakoś ratować swoje małżeństwo. Więc iść do nich z tym słowem nadziei, z radością, prowadzić ich do spotkania z Chrystusem, zwłaszcza tym Chrystusem eucharystycznym. To jest dla mnie takie największe wyzwanie i to jest ta istota.
Jak realizuje swoją misję ojcowską ksiądz, zwłaszcza pełniąc funkcję duszpasterza rodzin pośród świata, w którym walczy się o zniszczenie tej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina?
Myślę, pierwsza sprawa to niesienie takiej radości i przekonania, że to, co się dzieje w małżeństwie, w rodzinie, jest tak piękne, bo pochodzi od Boga. I człowiek, który uwierzy w miłość, może być naprawdę szczęśliwy. I staram się to przekonanie zanieść. Myślę, że to, co dzisiaj naprawdę jest trudne, to jest potężny kryzys, o którym mówi się, Bogu dzięki, coraz głośniej. Kryzys bycia mężem, ojcem, ale bycia także mężczyzną. I to obserwujemy na różnych poziomach naszego życia. W związku z tym, myślę, to pytanie ma bardzo głęboki sens, bo jak tutaj być jako ksiądz mężczyzną? Mężczyzną, który będzie mówił innym mężczyznom o tym, aby być ojcem, aby wziąć na siebie odpowiedzialność, aby prowadzić właśnie do tego małżeństwa i radości. Myślę, takim wielkim odkryciem jest to, że to właśnie mężczyźni powinni być takim fundamentem wiary i religii w małżeństwie i rodzinie. Gdzieś w tej naszej mentalności czasami gdzieś ten akcent się przesunął, że to kobieta, matka ma nauczyć pacierza, ma pilnować praktyk religijnych dzieci i w zasadzie ona ogarnia całą tą rzeczywistość. Natomiast jeżeli spojrzymy na takie biblijne pojęcie właśnie bycia ojcem, mężem, to jest to wzięcie odpowiedzialności za to wszystko, co dzieje się także w małżeństwie i rodzinie, jeżeli chodzi o kwestie czystości, małżeńskiej modlitwy, wiary itd., itd. I to jest, myślę, ta moja misja, aby iść. Myślę, że najpiękniej o byciu mężczyzną może powiedzieć mężczyzna. I to mężczyzna, który oddał swoje życie do końca Kościołowi, jest w tym swoim pragnieniu, działaniu czysty. I widzę, że to do mężczyzn trafia, że po prostu te sakramenty, jak o tym mówił św. Jan Paweł II, sakrament małżeństwa i kapłaństwa wzajemnie się przenikają. Nie są dla siebie żadną konkurencją, ale są dla siebie właśnie pomocą. I ja to bardzo mocno widzę, kiedy prowadzę różne rekolekcje dla mężczyzn, że oni rozumieją moje słowa, oni są konkretni. Do nich to, co ja mówię, dociera, sprawia, że oni czują się naprawdę ojcami i czują się odpowiedzialni za swoje małżeństwo i rodzinę. To, trzeba przyznać też, ma swoje przełożenie na kontakty z kobietami. Ja to widzę, że dzisiaj no, w przypadku pewnego kryzysu męskości kapłan, który jest prawdziwym mężczyzną, który jest dumny z tego, że jest mężczyzną i cieszy się swoją męskością, dla wielu kobiet stanowi pewien autorytet w tym, aby właśnie mogły znaleźć radość w miłości, w małżeństwie i w rodzinie. Jak gdyby potrzebujemy takich wyraźnych figur męskości, kobiecości. Trochę z tym jest czasami dzisiaj trudno. I myślę, że kapłan jest takim konkretnym przykładem męskości. Więc ta moja misja bycia blisko tutaj znajduje swoje wyzwanie. Ja przyznam się, że bardzo lubię dzieci, więc wszyscy moi znajomi i moi bracia i siostra wiedzą zawsze, że jak przyjeżdża wujek Przemek, no to wszystkie dzieciaki się garną do wujka, bo mimo tego, że już mam ponad 40 lat, to jednak różne krotochwile mi przychodzą do głowy i zawsze mam czas, żeby się z nimi pobawić. Ostatnio podjąłem trud wielki nauki na rolkach z bratankiem. Nie wiem, jak się to jeszcze skończy, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jestem już po kilku upadkach, więc na razie jeszcze nie połamany. Więc to jest to, więc ta bliskość, która sprawia, że widzą we mnie mężczyznę, który jest szczęśliwy, który czuje się spełniony i to prowadzi do tego, że akceptują gdyby tę figurę męskości i ojcostwa, choć ojcem biologicznie nie jestem i nie będę.
A jakie wnioski wyciąga ksiądz właśnie poprzez pracę z rodzinami? Czy można porównać w jakiś sposób powołanie do życia w rodzinie, a do kapłaństwa?
Oczywiście, że można, bo jedno i drugie opiera się na całkowitym oddaniu i na totalnej miłości. I w tym momencie, jeżeli brakuje tej miłości w małżeństwie i rodzinie, to nigdy to małżeństwo nie będzie szczęśliwe. Jeżeli brakuje miłości w powołaniu kapłańskim, to ten kapłan nie będzie szczęśliwy i co więcej, będzie innych unieszczęśliwiał. Więc fundamentem jednego i drugiego powołania jest zawsze totalna miłość i oddanie siebie. Kapłan zdaje siebie Bogu i Kościołowi, małżonkowie oddają się sobie wzajemnie i także Chrystusowi, Bogu. W związku z tym to jest ten wspólny, myślę, fundament. Oczywiście kapłanowi w pewien sposób jest łatwiej, ponieważ w małżeństwie dzień po dniu trzeba jak gdyby odkrywać tego drugiego. Dzień po dniu jest się blisko tego człowieka, poznaje się jego wady, poznaje się jego zalety. Czasami jest tym trudno, ale to, jak mówił św. Jan Paweł II, ta rzeczywistość nieba już tu na ziemi. Więc ta miłość małżeńska jest po prostu czymś przepięknym. Natomiast kapłan, jak mówi św. Jan Paweł II, ma małżonkom tu na ziemi pokazywać rzeczywistość nieba, tego, co będzie, kiedy już wszyscy spotkamy się z Chrystusem zmartwychwstałym w niebie. W związku z tym te dwa powołania ciągle się łączą, przenikają, są dla siebie nawzajem pewnym uzupełnieniem. I ja widzę w wielu przypadkach, jak wielu kapłanów, patrząc na miłość małżonków, na ich trud, nieraz na to, jak pokonują kryzysy, sami umacniają się w swoim powołaniu, w swojej wierze. Ja widzę, jak wielu małżonków, patrząc na księdza, mówi, no to, co on robi dla nas, ten jego czas, to jego poświęcenie sprawia, że my chcemy żyć owocniej łaską sakramentu małżeństwa i cieszyć się tym, co normalnie na co dzień może dla nas czasami stanowić trud. A więc to połączenie i bliskość tych dwóch sakramentów sprawia, że naprawdę razem mamy wiele do zrobienia.
A czy posiada ksiądz może jakieś pasje? I jak je realizuje?
Owszem.
Możliwości.
To też się chyba zmienia z wiekiem. Przedtem bardzo lubiłem biegać, rower, pływanie. Teraz przyznam szczerze, jakoś troszeczkę mniej te rzeczywistości mnie jakoś tam dotykają. Natomiast teraz bardziej podróże i języki. Bardzo lubię uczyć się języków obcych. Przez to jakoś otwierać się na ludzi, na kulturę, poznawać ich historię. I dlatego zawsze, jak gdzieś wyjeżdżałem za granicę, starałem się jakoś tak to robić, żeby być blisko tych ludzi, żeby wejść do ich domu, żeby poznać ich nie z okna hotelu, ale właśnie być z nimi przy stole, usiąść, porozmawiać, usłyszeć, jak oni opowiadają swoje dowcipy, jakie mają poczucie humoru, bo to myślę jest ważne, kiedy człowiek chce poznać drugiego człowieka, żeby wiedział, z czego się ten człowiek śmieje. Podróże, książki, dużo czytam jakoś to. Przyznam szczerze, wracając do rodziny, to jest wielka zasługa mojego taty, który od najmłodszych lat zachęcał, podsuwał lekturę. Nieraz trudne rzeczy, ale tak mnie skutecznie zaraził książką, że do dzisiaj po prostu nie wyobrażam sobie dnia, żeby przynajmniej paru stron nie przeczytać, a czytam różne rzeczy. I te z życia jakiegoś duchowego, i powiedzmy jakieś kryminały, dużo rzeczy, które jakoś dają mi radość.
Czy jest jakiś ulubiony cytat, który motywuje, umacnia, może osoba, autorytet?
Ja myślę, to co jakoś... Mam wielu świętych, którzy mnie inspirowali, ale trochę jak z tymi pasjami, na pewnych etapach mojego życia były to różne wpływy. Natomiast jakoś to, co mnie ciągle jakoś prowadzi, tak daje taką otuchę, siłę, nadzieję, to są słowa świętego Pawła z listu do Tesaloniczan, bardzo krótkie, bo ja lubię pewne konkrety w życiu duchowym. I on mówi w tym liście: nieustannie się módlcie, zawsze się radujcie. I to jest coś, co jakoś mnie nie prowadzi do tego ciągłego pogłębienia modlitwy, a myślę, że człowiek, który naprawdę wierzy i spotyka Chrystusa, nie może być smutny. To jest coś, co myślę, ciągle jeszcze odkrywamy, że chrześcijaństwo to nie jest ponuractwo i zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Jak gdyby te dwie rzeczywistości powinny się przenikać, ta modlitwa ma nas prowadzić do radości, a radość prowadzi do tego, żeby odkrywać i ludzi, i Boga w naszym życiu.
A czy na dzień dzisiejszy ksiądz może powiedzieć, że nie żałuje tej decyzji, którą podjął kiedyś, żeby wstąpić na tę właśnie kapłańską drogę?
Absolutnie nie żałuję i przyznam szczerze, że kapłaństwo dostarcza mi wiele, wiele radości. Czuję się po prostu spełnionym jako mężczyzna, jako kapłan i tak sobie myślę czasami, że po różnych moich pomysłach na to, jak moją posługę kapłańską sprawować i w jakich miejscach, teraz mam taki duży spokój. Ja wiem, że następnym razem na pewno Pan Bóg da mi spadochron i wyrzuci mnie na nowe miejsce, żebym się mógł też ucieszyć i nowością i zacząć od początku. I to jest, myślę, to jest to. Ciągła taka radość, dynamizm, ale też taki spokój, że Pan Bóg wybiera, powołuje i daje siłę, żeby to można było zrealizować. Dlatego jestem kapłanem naprawdę spełnionym i czuję, że to jest to, do czego Pan Bóg mnie zaprasza.
A co ksiądz by powiedział wszystkim tym młodym, którzy właśnie stoją na tym rozstaju dróg i nie wiedzą, jakiej tej decyzji właśnie, jaką tę decyzję podjąć?
To jest trudne, bo myślę, że to zależy od każdej osoby dotarcie do tego, aby mogła rozpoznać swoje powołanie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Na pewno pomaga modlitwa. Nie modlitwa rozpaczy, ale modlitwa nadziei. Spotkanie z Chrystusem i tu trzeba po prostu go posłuchać. Ten czas adoracji, czas słuchania słowa nigdy nie jest czasem zmarnowanym. Ale druga rada, której bym udzielił, to kwestia: szukajcie ludzi, bo Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. Zawsze posyła kogoś, kto przyniesie słowo, kto przyniesie konkretną pomoc. I oczywiście najlepiej, gdyby to był kapłan, który pomoże rozeznać, który jest blisko i wie, czym jest życie kapłańskie. Ale Pan Bóg zawsze posyła ludzi i znam wielu księży, którzy postanowili pójść do seminarium po rozmowie na przykład ze swoją przyjaciółką czy z jakąś znajomą kobietą. W związku z tym nie możemy tutaj nikogo wykluczać. Pan Bóg posyła tutaj właśnie rozpoznać tę osobę i usłyszeć słowo.
Myślę, że idealnym zwieńczeniem tej rozmowy będzie fragment listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Gratiasima Sanna.
Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat. Można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności, to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem, jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach, aż do najrozleglejszych. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o tym pięknie realizowania powołania w codzienności i dzielić się nim razem z Wami. Niestety, czas naszej audycji jest ograniczony.
Dziękujemy księdzu za przyjęcie zaproszenia, obecność i świadectwo, które mam nadzieję pomoże wielu młodym, którzy może jeszcze się wahają w rozpoznaniu tej właściwej drogi.
A księdzu życzymy dużo sił do pracy i pięknych owoców na tej drodze powołania.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże wszystkim. Dużo radości.
Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
Już dziś zapraszamy za tydzień przed radioodbiorniki.
Jak w każdy czwartek o godzinie 16:30 audycja Dar i Tajemnica tylko w Radiu Maryja.
Żegnają się z Wami
ksiądz Przemysław Drąg,
Justyna Majdak
i Łukasz Żmuda.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.